Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Witam po dość długiej przerwie. Jeśli słuchasz podcastu o mózgu od niedawna, to możesz tego nawet nie zauważyć. Ale ostatni odcinek pojawił się tutaj ponad 10 miesięcy temu. No i nie powiem, trochę się stęskniłam. I wiem, że nie tylko ja. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie ponaglające, motywujące i zachęcające wiadomości. Jak słychać, nie poszły na marne. Dzisiaj wracam i na ten mój mikro-comeback wybrałam wyjątkowy temat. Temat przywiązania. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o teorii przywiązania i stylach przywiązania. To są zagadnienia fundamentalne do tego, żeby zrozumieć tytułową bliskość, ale nie tylko. Usłyszysz dzisiaj, jak kształtuje się mózg małego człowieka, jak budujemy rozumienie siebie i innych, jak kształtujemy poczucie własnej wartości i jak uczymy się regulować, radzić sobie z emocjami, przede wszystkim z tymi trudnymi emocjami. Jak słyszysz, teoria przywiązania i style przywiązania tłumaczą ogromnie dużo z tego, jak my w ogóle funkcjonujemy nie tylko w dzieciństwie, ale potem przez całe życie jako dorośli. Trochę się nawet zastanawiam, dlaczego ten temat poruszam dopiero teraz. Pisałam już o nim w książce Życie towarzyskie mózgu, więc możesz trochę kojarzyć. Potem, kiedy przygotowywałam kolejne odcinki podcastu o mózgu, to zagadnienie zawsze gdzieś w tyle mojej głowy było. Bo niewątpliwie to podstawa, żeby rozumieć zachowanie człowieka i to, jak działa mózg. Myślę, że trochę powstrzymywało mnie to, że temat przywiązania, teorii przywiązania, stylów przywiązania to bardzo ciekawa, bardzo ważna, ale jednak intelektualna kobyła. I sensowne omówienie go w 20 minut, no to niezłe wyzwanie. Nie sądzę, żeby mi się udało. I dlatego już nie będę przedłużać, zabierzmy się do meritum. Zacznijmy może od tego, że słowo, termin przywiązanie to całkiem naukowe pojęcie. Nie tylko biologiczne, ale także neurobiologiczne. Przywiązanie, czyli taka szczególna, bliska, wyjątkowa, no i wartościowa więź między dwojgiem ludzi. No i pewnie Cię nie zaskoczę, kiedy powiem, że najważniejsze jest to pierwsze przywiązanie. To przywiązanie, które mały człowiek po przyjściu na świat buduje ze swoją mamą albo innym ważnym opiekunem, opiekunką. Kiedy się rodzimy, jesteśmy absolutnie zależni od jakiegoś dorosłego. Mały człowiek, ale także mały ssak nie jest w stanie, nie potrafi przeżyć samodzielnie, jeśli o jego potrzeby i bezpieczeństwo nie zadba jakiś dorosły. Odsyłam Cię przy okazji do odcinków o nagich instynktach. Tam opowiadam o 7 systemach motywacyjnych w ciele i mózgu zwierząt. I 2 z tych instynktów, systemów motywacyjnych, odpowiadają właśnie za tę sytuację. Mały ssak ma wbudowany w ciało i mózg biologiczny potencjał szukania bliskości z dorosłym ssakiem. Nie musi się tego uczyć, po prostu rodzi się z potrzebą bliskości kogoś większego i kiedy tej bliskości nie ma, wpada w panikę. Z kolei dorosły ssak, matka, samica, ma komplementarny system, który motywuje ją do opieki nad potomstwem, do opieki nad swoim małym ssakiem. Jeśli to wszystko dobrze działa, to bajka, bajka. Mały ssak rośnie, dojrzewa, nie zostaje pozostawiony sobie i staje się dorosłym ssakiem. U człowieka działa to bardzo podobnie, z tym, że jest jeszcze bardziej istotne dla prawidłowego rozwoju człowieka, no i jest jeszcze trochę bardziej skomplikowane. Dla nas ludzi pierwsze przywiązanie jest wyjątkowo ważne, bo nie tylko pozwala nam przeżyć, ale także buduje fundamenty pod funkcjonowanie na całe życie. Od tego, jak zostanie zbudowane to pierwsze przywiązanie, ta pierwsza więź, pierwsza bliskość, zależy bardzo dużo w życiu dorosłej osoby. Po pierwsze to, jak ta osoba będzie w dorosłości budowała inne ważne relacje. Po drugie, w ogóle to, jak będzie funkcjonowała w środowisku społecznym. A po trzecie to, jak ta osoba będzie się czuła z samą sobą i z innymi ludźmi. Dzieciństwo wpływa na całe życie. Wydawałoby się, że oczywista oczywistość. Ja chciałabym tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, że nie tyle chodzi o to, co dzieje się w świecie materialnym, w całym świecie dookoła noworodka, maluszka, ale chodzi o to, co dzieje się między nim a jego mamą, opiekunką, pierwszym opiekunem. Każdy mały homo sapiens rodzi się z biologicznym potencjałem do budowania więzi i bliskości z innymi ludźmi, ale to, jak to będzie wyglądało w dorosłości, zależy właśnie od tych pierwszych miesięcy, lat małego dziecka. I teraz pozwolę sobie na taką dygresję z mojego życia prywatnego, no może nie prywatnego, zawodowego. Od kilku dobrych lat staram się wszystkich przekonać, że mózg jest towarzyski, homo sapiens to gatunek społeczny, a samotność to zło. No i większość ludzi przyjmuje te informacje bez oporu, bo one się pokrywają jakoś z takim naszym codziennym, normalnym doświadczeniem. Ale pojawia się czasem skądinąd słuszny argument, że hola hola, ula, przecież nie wszyscy szukają bliskości, nie wszyscy jej potrzebują, nie wszyscy potrafią być blisko, nawiązywać więzi. To jak jest z tym mózgiem? Jest towarzyski czy nie? I ja konsekwentnie odpowiadam. Mózg człowieka jest towarzyski. Modelowy mózg Homo sapiens jest nastawiony na budowanie więzi międzyludzkich, na życie społeczne. Tak jak powiedziałam już wcześniej, rodzimy się z biologicznym potencjałem do budowania przywiązania, czyli do nawiązywania ważnych, bliskich relacji. Z tym, że ten potencjał niestety sam nie wystarcza. Można powiedzieć, że to jest taki nasz hardware, coś, co pozwala zbudować pierwszą relację po narodzinach, ale dopiero ta pierwsza relacja nadpisuje na ten hardware software. I ten software może być różny, niekoniecznie optymalny. Dlatego my w dorosłości tak bardzo różnimy się naszą potrzebą, możliwością, zdolnością budowania relacji bliskich więzi. I to, co Ci tutaj opowiadam, to główny sens teorii przywiązania. I dodam od razu, że to naprawdę nie jest szczególnie nowe odkrycie. Teoria przywiązania ma już 70 lat, powstała w latach 50., 60. XX wieku, a jej twórcą był brytyjski lekarz, psychiatra John Bowlby. John Bowlby zajmował się tak zwaną trudną młodzieżą. Był też siłą rzeczy świadkiem dramatów II wojny światowej i tego, jak na psychikę młodych ludzi wpłynęły tragiczne rozstania, śmierci dorosłych. I muszę Ci powiedzieć, że John Bowlby to jest taka postać w świecie naukowym, która mnie wyjątkowo porusza. Jego empatyczne podejście i taka uważność, bo czas, w którym żył i pracował John Bowlby, wcale nie sprzyjał do wyciągania takich wniosków, jakie wyciągał. Sam John Bowlby, urodzony w bardzo zamożnej, dobrej, wykształconej rodzinie, miał dość nieszczęśliwe dzieciństwo. Tak jak jego rówieśnicy z podobnej klasy społecznej, był wychowywany przez nianie. Jego rodzice, zgodnie z założeniami wychowawczymi tamtych czasów, nie zajmowali się wychowywaniem swoich dzieci. Od tego były nianie i szkoły z internatem. Więc mały John Bowlby spędzał ze swoją mamą godzinę dziennie, a z tatą jeszcze mniej. No ale to wszystko i tak tylko do 11 roku życia, bo wtedy wyjechał do internatu. Takie to były czasy. Potem John Bowlby był wykształconym i praktykującym psychoanalitykiem. A psychoanaliza w tamtych czasach może już nie była raczkująca, ale jeszcze dość młoda. Jeśli u młodego czy dorosłego człowieka pojawiały się jakieś trudne zachowania, niestabilność emocjonalna, może wręcz wybryki, to psychoanaliza szukała wytłumaczenia w wewnętrznych konfliktach, nieuporządkowanych wyobrażeniach, fantazjach. John Bowlby musiał być naprawdę wnikliwy, pełen intuicji naukowej, uważny, że w tamtych czasach powiedział nie, to jest jednak inaczej. Źródłem większości psychicznych problemów dorosłych ludzi, ale też młodzieży i dzieci jest to, jak wyglądało to ich najwcześniejsze dzieciństwo, jak została zbudowana pierwsza relacja z matką, z opiekunem. I tak mniej więcej powstała teoria przywiązania Johna Bowlby'ego, którą rozwijał i propagował przez kolejne dekady swojego życia. I tu chciałabym się szybko rozprawić z tym podchwytliwym terminem teoria. W języku potocznym teoria to coś takiego niepewnego, niesprawdzonego. Mówimy nawet teoretycznie jedno, a praktycznie drugie. Ale w języku naukowym teoria to wręcz przeciwnie, coś stałego, coś pewnego. Mówimy o teorii względności, o teorii przywiązania, czy innej naukowo potwierdzonej teorii. I wtedy mamy na myśli, że tak właśnie jest. Oczywiście naukowcy cały czas to sprawdzają, testują, próbują może nawet podważyć, ale dopóki nie jest to zanegowane przez świat naukowy, to teoria obowiązuje. I teoria przywiązania to też taki sposób opisu rzeczywistości, rzeczywistości psychicznej człowieka, który dzisiaj nie jest raczej podważany. Z nazwiskiem i dorobkiem naukowym Johna Bowlby'ego nieodłącznie wiąże się nazwisko i dorobek naukowy Mary Ainsworth. To była kanadyjsko-amerykańska badaczka, początkowo uczennica Bowlby'ego, która rozwinęła jego myśl. Ta badaczka obserwowała, jak wyglądają interakcje między mamami a ich szkrabami. Takimi dziećmi, które już się poruszają, robią się trochę samodzielne, ale jeszcze nie mówią. Zaprojektowała i przeprowadziła szereg obserwacji w warunkach laboratoryjnych. Na tej podstawie opisała trzy podstawowe style budowania relacji między mamą a dzieckiem i nazwała to stylami przywiązania. Badaczka obserwowała, jak dziecko zachowuje się, kiedy jego mama jest obok. Czy czuje się bezpiecznie, czy jest zainteresowane otoczeniem, czy je eksploruje. Patrzyła również, co dzieje się z dzieckiem, z jego zachowaniem, z jego emocjami, kiedy mama wychodzi z pokoju i dziecko zostaje samo albo w towarzystwie obcej osoby. Na koniec badaczka patrzyła, co dzieje się z dzieckiem, kiedy mama wraca do pokoju. Czy jest nią zainteresowane, czy szuka jej bliskości, czy obecność mamy takie dziecko uspokaja, koi nerwy. Okazało się, że jest naprawdę różnie. No domyślamy się, że każde dziecko ma inny temperament, inną emocjonalność. Ale ten eksperyment laboratoryjny pozwolił Mary Ainsworth wyciągnąć wnioski i opisać trzy podstawowe schematy, trzy style przywiązania. Pierwszy i podstawowy, taki styl domyślny, kiedy wszystko idzie zgodnie z tym, jak matka natura sobie to wymyśliła, to styl bezpieczny. Mama i dziecko tworzą zgrany team. Maluch czuje się przy mamie bezpiecznie, ale jest też zainteresowany światem, eksploruje go. Ale kiedy ma już wystarczająco dużo wrażeń, wraca do mamy, bo to jest jego bezpieczna przystań. W bliskości z mamą maluch się reguluje emocjonalnie i odpoczywa. Kiedy mama zostawia swoje dziecko samo lub w towarzystwie obcej osoby, to wywołuje w nim, co zrozumiałe, niepokój. Ale kiedy mama wraca, to dziecko jest w stanie się szybko uspokoić, wrócić do stanu wyjściowego. I tak właśnie wygląda bezpieczny styl przywiązania. Tego chcemy. Chcemy, żeby maluch był jednocześnie zainteresowany światem i przywiązany do mamy. I żeby ta więź z mamą dawała mu taką bezpieczną przestrzeń. Bezpieczny port, w którym burze ucichają i wszystko wraca do porządku. Bezpieczny styl przywiązania wykształca się u dzieci, u których mamy odpowiadają na ich potrzeby. Te podstawowe potrzeby oczywiście, takie jak sucho, ciepło i pełny brzuch, ale także potrzeby emocjonalne. Coś, co w czasach Johna Bowlby'ego i Mary Ainsworth wcale nie było takie oczywiste. A co jeśli mama albo pierwsza opiekunka, opiekun nie może, nie potrafi albo nie chce opiekować się w taki sposób? No cóż, niestety styl przywiązania przestaje być bezpieczny. Każde zdrowe dziecko od narodzenia próbuje nawiązać tę bliską więź, najpierw fizyczną, a potem właśnie emocjonalną, ze swoją mamą, ze swoim pierwszym opiekunem, opiekunką. Ale nie każda mama, nie każdy opiekun jest w stanie to zapewnić. Zdarza się, że emocjonalne potrzeby malucha nie są w ogóle dostrzegane, a co za tym idzie, nie są zabezpieczane. Wtedy naturalny system przywiązania wycisza się, wyłącza. Dziecko wykształca unikowy styl przywiązania. Postronnemu obserwatorowi może się nawet wydawać, że takiemu maluchowi mama w ogóle nie jest potrzebna. Dziecko nieświadomie uczy się, że musi sobie samo wystarczać. i dlatego bawi się samo, wydaje się bardzo samodzielne, wydaje się też takie odważne, emocjonalnie dojrzałe. Nie wpada w panikę, kiedy mama wychodzi i jest dość spokojny, kiedy mama wraca. Brzmi to nawet nie tak strasznie, prawda? No takie małe, samodzielne, odważne dziecko. Ale naukowcy są przekonani, że styl unikowy wykształca się u dzieci wtedy, kiedy jednak coś jest nie tak. Zarówno układ nerwowy, jak i psychika dziecka nie rozwijają się w sposób optymalny. W dalszej części podcastu powiem Ci, jakie to ma konsekwencje w dorosłości. Teraz jeszcze chciałabym opisać trzeci styl przywiązania, styl lękowo-ambiwalentny. Wykształca się on u dzieci, których mamy są niekonsekwentne. Czasami odpowiadają super na emocjonalne potrzeby dziecka, a czasami nie. W opisanym wcześniej stylu unikowym system przywiązania się wycisza, zamiera. Tutaj z kolei w stylu lękowo-ambiwalentnym robi się zupełnie coś przeciwnego. System przywiązania robi się nadaktywny. Dziecko wydaje się takie przywiązane do mamy. Niespecjalnie jest w stanie eksplorować środowisko, bo cały czas woli być przy mamie. Kiedy mama wychodzi, opuszcza malucha, to dziecko wpada w panikę. Ale kiedy mama wraca, dziecko wcale nie jest w stanie się uspokoić. Przywiązanie dziecka do matki jest bardzo duże, a jednocześnie nie daje takiego poczucia bezpieczeństwa, jak w stylu bezpiecznym. No i jak się domyślasz, to też bardzo wpływa na przyszłe życie dorosłego, który wyrośnie z tego malucha. I teraz szybkie podsumowanie. Mamy styl bezpieczny, styl lękowy, zwany także lękowo-ambiwalentnym i styl unikowy. Dla porządku dodam jeszcze, że po latach naukowcy dodali czwarty styl, styl zdezorganizowany, którym dziecko naprzemiennie przejawia cechy stylu unikowego albo lękowego. No i nagadałam się o dzieciach, a przecież słuchają mnie głównie dorośli. Zaufaj mi, to wszystko, o czym mówiłam, jakoś dotyczy Ciebie. Przez ostatnie 70 lat kolejne pokolenia badaczy i badaczek sprawdzały, jak style przywiązania wpływają na życie dorosłych ludzi. No i wpływają. Po pierwsze, okazuje się, że w 60-70 przypadkach to, jak było w dzieciństwie, odpowiada temu, jak jest w dorosłości. Czyli może się zmienić. Kolejna ważna sprawa to to, że styl przywiązania, ten z dzieciństwa, determinuje to, jak potem w dorosłości wchodzimy w najróżniejsze relacje, ale przede wszystkim w te miłosne. Więc jeśli jesteś na etapie szukania drugiej połówki, no to myślę, że bardzo warto przyjrzeć się swojemu stylowi przywiązania. Najbardziej prawdopodobne jest to, że jesteś szczęściarzem i twój styl to styl bezpieczny. Badania, no amerykańskie badania, mówią, że to dotyczy mniej więcej 50% społeczeństwa. Czy tak samo jest w Polsce? No niestety tego nie wiem. Nie zdziwiłabym się, gdyby było troszeczkę gorzej, bo nasza historia jest bardzo skomplikowana. Zabory, wojny, komunizm? No ludzie nie mieli lekko, a to znaczy, że mamy też nie miały lekko. Dlatego zupełnie nie dziwi mnie, że dużo osób wykształciło w dzieciństwie styl unikowy albo lękowy. Co paradoksalne, osoby z tych dwóch grup bardzo lubią łączyć się w pary, przynajmniej w pierwszej fazie zakochania. Niestety, potem robi się trudniej. Chcę jeszcze dopowiedzieć parę rzeczy na temat tego, jak styl przywiązania kształtuje nasze dorosłe życie. Naukowcy odkryli, że w ramach budowania więzi tego pierwszego przywiązania z mamą opiekunem dzieją się też inne ważne rzeczy. Wykształca się nasz wewnętrzny, osobisty schemat budowania kolejnych bliskich relacji. No to jest jeszcze oczywiste. Ale uwaga, uwaga. Rozwijają się jeszcze dwa ogromnie ważne aspekty ludzkiej psychiki. Po pierwsze, w tej pierwszej relacji z mamą, pierwszym opiekunem, rozwija się układ nerwowy i emocjonalność dziecka. Chciałabym, żeby tutaj rozbrzmiały w Twojej głowie jakieś werble. To bardzo ważne. W bezpiecznym przywiązaniu dziecko uczy się, jak doświadczać, jak rozumieć, jak przeżywać emocje. W bliskości z mamą małe dziecko po raz pierwszy przeżywa złość, smutek, samotność, lęk, zazdrość, ale też radość, ekstazę. I od tego, jak mama będzie przyjmowała, nazywała, współodczuwała te emocje, zależy w tym przypadku wszystko. Zależy to, jak dziecko będzie rozumiało, przeżywało i nazywało swoje stany emocjonalne. I w wielkim skrócie jest tak, że dziecko w stylu unikowym nie przeżywa, nie rozumie i nie doświadcza swoich emocji. I znów wydaje się, że to może nic złego. Dziecko, a potem dorosły, jest takie spokojne, wycofane, niewzruszone. A co u osób ze stylem lękowym, zwanym też lękowo-ambiwalentnym? Te osoby są zwykle nademocjonalne. Przeżywają bardzo dużo trudnych emocji. Czasem potrafią je nazwać, czasem nie, ale zwykle mają bardzo duży problem z ich regulacją. To dlatego, że w tym pierwszym przywiązaniu z opiekunką, z mamą, nie doświadczyły odpowiedniej regulacji. Jako dziecko te osoby w bliskości z opiekunem, opiekunką nie uspokajały się, nie czuły się wystarczająco bezpiecznie i w konsekwencji nie wykształciły odpowiednio samoregulacji. I teraz przejdę do drugiego aspektu psychiki, który rozwija się równolegle do stylu przywiązania. To jest coś, co psychologowie nazywają wewnętrznym modelem ja i wewnętrznym modelem inni. W pierwszej relacji z dorosłym mały człowiek nieświadomie nabiera przekonań o sobie i o świecie zewnętrznym. Potem przez całe życie idzie z tymi przeświadczeniami do swojego środowiska rówieśniczego, do pracy, no i oczywiście w związek, ale także w ten sposób wchodzi w relację rodzicielską. I szybciutko. W stylu bezpiecznym człowiek ma przeświadczenie, że ja jestem spoko i inni też są spoko. Mówiąc bardziej naukowo, wykształca pozytywny wewnętrzny model siebie i pozytywny wewnętrzny model innych ludzi. W unikowym stylu przywiązania mały człowiek, a potem mały dorosły uważa, że no ja jestem spoko, a inni to już tak trochę gorzej. Taki człowiek ma pozytywny wewnętrzny model siebie i negatywny innych osób. W lękowym stylu przywiązania jest dokładnie na odwrót. Wewnętrzny model ja jest negatywny, a wewnętrzny model innych ludzi pozytywny. I myślę, że jak z tej perspektywy spojrzysz na siebie i na inne ważne dla ciebie osoby, to możesz bardzo dużo zrozumieć. Z jednej strony należy pamiętać, że domowe diagnozy są obarczone dużym błędem, ale z drugiej strony ja zawsze będę zachęcała do autorefleksji. Poznanie teorii przywiązania i stylów przywiązania bardzo w tym pomaga. Opowiedziałam już, jak style przywiązania wyrażają się u maluchów, ale jak jest w dorosłości? Pozwól, że teraz opowiem Ci, jakie są charakterystyki trzech podstawowych stylów przywiązania. Człowiek, który w dzieciństwie wykształcił bezpieczny styl przywiązania, jest w dorosłości generalnie ufny i pozytywnie nastawiony do ludzi. Cechuje go dobra komunikatywność i samoregulacja emocji. Jeśli potrzebuje, to sięga po wsparcie emocjonalne u innych osób. Dobrze się czuje zarówno sam, jak i z innymi. Dobrze się czuje także w bliskości i intymności, oczywiście z wybranymi osobami. Cechuje go zdolność do autorefleksji, ale także do refleksji nad związkiem. Łatwo nawiązuje kontakt z nowymi osobami. Umie radzić sobie z konfliktem, ma poczucie własnej wartości i jest dostępnie emocjonalny dla innych. Widzi w bliskich relacjach źródło radości i bezpieczeństwa, ale kiedy potrzebuje, potrafi również postawić granice. Nie wiem jak ty, ale kiedy ja słucham tego opisu, to mi się robi tak ciepło na sercu. Chciałabym być dokładnie taka zawsze i wszędzie i chciałabym, żeby świat składał się tylko z takich ludzi. Ale bywa różnie. Bywa, że człowiek w dzieciństwie wykształci lękowy styl przywiązania. I co wtedy? Wtedy taka osoba w dorosłości goni za bliskością, a jednocześnie trudno jej w tej bliskości znaleźć radość i bezpieczeństwo. Taki człowiek ma też skłonność do zlewania się emocjonalnego z drugą osobą, ciągle szuka aprobaty, bo ma niskie poczucie własnej wartości, miewa tendencje do zazdrości, a jednocześnie bardzo trudno tej osobie być samej. Często przeżywa lęk przed samotnością, doświadcza tej samotności lub boi się odrzucenia. Natomiast dorosły, który w dzieciństwie wykształcił unikowy styl przywiązania, jest praktycznie tego przeciwieństwem. Unika bliskości emocjonalnej, a często nawet fizycznej. Taką osobę cechuje wysoki poziom niezależności. Raczej nie przeżywa intensywnych emocji, a już na pewno niekomfortowo czuje się, kiedy ma je wyrażać. Miewa lekceważący stosunek do innych ludzi i bywa dość nieufny. Potrafi nawet innych deprecjonować na głos lub tylko w swojej głowie i często prezentuje taką postawę: ja to właściwie nie potrzebuję ludzi. Tych opisów już nie słucha się tak przyjemnie, ale myślę, że warto wiedzieć, że tak ludzie po prostu mają i także rozumieć, skąd to się bierze. Jeśli zauważasz w tych ostatnich dwóch opisach coś, co pasuje do ciebie, to spokojnie. Wszyscy mamy gorsze dni. I nawet osoby, które charakteryzuje generalnie bezpieczny styl przywiązania, miewają problemy. Problemy z bliskością, z emocjonalnością, problemy z innymi ludźmi, z sobą samym. Taka jest nasza ludzka kondycja. Ale rozumiem, że po tym podcaście możesz mieć też taką refleksję, że hello, to o mnie, nie mam bezpiecznego stylu przywiązania, coś poszło nie tak i co teraz? To teraz dobra wiadomość. Autorefleksja to pierwszy krok do uzdrowienia czy poprawienia swojej sytuacji. Pamiętaj, że każdy podcast, w tym podcast o mózgu, ma rolę tylko edukacyjną, więc jeżeli chcesz jakiejś zmiany, jakiejś porady, to udaj się do specjalisty. A jeśli sytuacja według ciebie nie jest nagląca, no to pozostaje dokształcanie, autorefleksja, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie inteligencji emocjonalnej i społecznej i po prostu życie. Przede wszystkim życie wyrażające się w relacjach z innymi ludźmi. No bo już przecież ustaliliśmy. Samotność to zło, homo sapiens to gatunek społeczny, a mózg jest naprawdę towarzyski. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci za to spotkanie. Życzę dobrego dnia, dobrej nocy. Ula. Jeżeli podoba Ci się podcast o mózgu i chcesz się odwdzięczyć, to bardzo proste. Będę bardzo wdzięczna, jeżeli zszerujesz, zalajkujesz lub skomentujesz jakiś post na Facebooku. I będę również bardzo wdzięczna, jeżeli postawisz mi kawę na portalu buycoffee.to/podcast o mózgu.